Krzysztof Skowroński w studiu Pasty na piątym piętrze w Warszawie, a Łukasz Jankowski w Sejmie. Dzień dobry, Łukaszu.
Będę prowadził.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
W Sejmie wesoła atmosfera, to już słyszymy.
Tak, na korytarzach Gwardo, bo jutro rozpocznie się 88. posiedzenie Sejmu kolejnej kadencji. Kilka istotnych punktów, chyba najważniejsze to jest wystąpienie ministra spraw zagranicznych, informacje na temat polityki zagranicznej państwa w roku 2019, ale to dopiero jutro, natomiast dzisiaj kilka posiedzeń Komisji Finansów Publicznych, między innymi sprawa GetBacku i afery związanej z wrocławskim windykatorem stanęła na łamach tejże komisji. Ze mną pan poseł Janusz Szewczak, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie słuchacze.
I coś udało się dzisiaj ustalić w tej już telenoweli wyjaśnienia afery GetBack.
Tak, myśmy już powołali specjalną podkomisję, która się tylko tym ma zajmować. Byli dopuszczeni do głosu przedstawiciele poszkodowanych stowarzyszenia, z którym przewodzi pan Bujan, który zabrał głos, również inni przedstawiciele poszkodowanych, i oni ku zaskoczeniu Platformy Obywatelskiej, zwłaszcza Nowoczesnej, powiedzieli, że im się dobrze współpracuje z prokuraturą, że widzą pewne postępy, że coś się dzieje, że prokuratura przedstawiła informacje dotyczące, no, że tak powiem, zatrzymań, aresztowań, zarzutów różnego rodzaju, ilości powiadomień i tak dalej, i myślę, że to nie jest zamknięta jednak lista tych, którzy będą w tej sprawie jeszcze odpowiadać przed prawem, ale no, na pewno chciała Platforma, jak zwykle pani poseł Leszczyna, wywołać awanturę polityczną. Niestety ku jej zaskoczeniu poszkodowani powiedzieli, że coraz lepsza jest współpraca z prokuraturą i spotykają się, rozmawiają, próbują, chcą włączyć elementy postępowania w ramach kodeksu postępowania cywilnego również, bo przecież słusznie ci ludzie zwracają uwagę, że starsze osoby ich nie interesuje, jak tam kto za ile obligacje sprzedawał, tylko czy oni mają szansę odzyskać swoje pieniądze.
I rzeczywiście poszkodowani mówią, że z prokuraturą współpracuje im się dobrze, chociaż zgłaszają prośbę do ministra, żeby jednak ten pion prokuratorski był, ten zespół był co nieco szerszy. Natomiast Komisja Nadzoru Finansowego, no tutaj wydaje się, że państwo nie działa tak, jak powinno.
No wie pan, no fakt, że doszło do takiego dużego, że tak powiem, no oszustwa przecież ewidentnie, nie mogłoby się to odbyć jednak bez udziału, przypomnę, całej grupy banków. Przecież ci poszkodowani wyraźnie mówią, kto ich oszukał, kto ich okradł. Oni to mówili dzisiaj na komisji, prawda, wymieniając banki z grupy pana Leszka Czarneckiego. Także tutaj też domagali się intensyfikacji działań, domagali się słusznie moim zdaniem również zwiększenia zainteresowania i odpowiedzialności audytora, który przecież dopuszczał taki podmiot do takiego, no bym powiedział, patologicznego funkcjonowania na rynku.
Ale z drugiej strony sam pan poseł, przecież poseł koalicji rządzącej, osoba, która powinna mieć dobry kontakt z KNF-em, wysłał pan prośbę do Komisji Nadzoru Finansowego, żeby udostępniła raport z działania swojego wobec instytucji pana Leszka Czarneckiego. Taki raport był panu obiecany i chyba ta obietnica do tej pory nie została spełniona.
No tak, tak, nawet dostałem taką odpowiedź od pana wiceprzewodniczącego Pachuckiego, że to są poprzedni przewodniczący, bo jest nowy skład już w tej chwili, tak? Że w ogóle nie występowałem o taki raport. No jednak udowodniłem to, bo to jest protokołowane, że mówiliśmy o potrzebie takiego raportu. Ja mam nadzieję, że ten raport nastąpi w nieodległej perspektywie, bo sprawa absolutnie nie jest zamknięta. Myślę, że jeszcze jest sporo wątków, które tutaj będzie prokuratura wyjaśniać.
Jest też wątek banków państwowych, które miały angażować się, szczególnie w ostatnim okresie działalności GetBack, w skupowanie obligacji tegoż windykatora i sprzedawaniu paczek przeterminowanych długów do GetBacku.
No oczywiście, ale to jest, mówię, powtarzam, rola Komisji Nadzoru Finansowego. Niech oni tłumaczą, z czego to wynikało, czy tak było w rzeczywistości. No na tym polega. Przeterminowane wierzytelności instytucje finansowe sprzedają i w ten sposób czyszczą te swoje bilanse, ale to nie może się odbywać ze szkodą dla obligatoriuszy.
Pytanie, czy banki, których większościowym właścicielem jest Skarb Państwa, gdzie one są zależne poniekąd od rządu, powinny stosować te same standardy, co banki prywatne? Panie pośle, pytanie o kolejne komisje. Proszę jeszcze komentarz.
Ja myślę, że i banki prywatne, i państwowe powinny stosować takie same standardy, dbać o to, żeby ich klienci nie byli oszukiwani i okradani.
Też z życia Sejmu, z życia Komisji Finansów Publicznych. Dzisiaj dwie komisje, jedna trwa. W tej chwili pana posła wyciągnąłem. To jest informacja ministra finansów o stanie finansowym sektora SKOK, z którym pan był kiedyś blisko związany. Jak pan myśli, czy to jest tak, że sektor SKOK powinien być blisko badany także przez posłów?
Myślę, że to jest takie polityczne bicie piany i szukanie sensacji przez Platformę Obywatelską, która 8 lat miała, żeby wyjaśnić swoje wątpliwości w sprawie SKOK-u. Przez specjalną komisję w tej sprawie. Nic nie wyjaśniła, bo trudno było, że tak powiem, do czegoś się przyczepić. Natomiast dzisiaj odpowiedzi Ministerstwa Finansów i Komisji Nadzoru Finansowego są jednoznaczne. Ten sektor spółdzielczości finansowej to jest 1% rynku finansowego w Polsce. 1%. Więc mówienie o tym, że to grozi jakąś katastrofą stabilności finansowej, to po prostu brednie, kompletne bajki, bo przypominam, jeden średniej wielkości bank, który jest w programie naprawczym, to znacznie poważniejszy mógłby się okazać problem dla sektora finansowego, bankowego, dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Także taka próba moim zdaniem bezsensowna, bicia piany na zasadzie, a nuż coś się tam sprzeda dziennikarzom.
Sektor
ale
skoku.
To jest dowód na to, że bo tu pani poseł Leszczyna gra główną rolę. Myślę, że ona w ten sposób ujawnia ten swój tajny, skrywany plan wyborczy i gospodarczy, właśnie polegający na tym, że wracają do odgrzewanych kotletów, czyli do sytuacji sektora SKOK, który, powtarzam, nie ma większego wpływu na sytuację rynku finansowego w Polsce.
A jaka jest sytuacja sektora SKOK obecnie?
No myślę, że trwają te działania naprawcze. Minister finansów podał cały szereg danych, w których wskazują, że sytuacja w wielu aspektach się poprawiła ku zmartwieniu wnioskodawców, czyli Platformy Obywatelskiej. Ale sytuacja przecież jest trudna. Proszę powiedzieć, wie pan, ja sądzę, że w ogóle to, że te spółdzielcze kasy, SKOK-i w ogóle przetrwały, to jest jakiś cud, opatrzność boska, dlatego że przy tak zmasowanym ataku mediów, Gazety Wyborczej, TVN-u, Platformy Obywatelskiej.
Platformy Obywatelskiej.
Żaden bank by długo nie wytrzymał. Proszę sobie wyobrazić, że to, jaki był ten hejt na ludzi związanych ze SKOK-ami, to powtarzam, gdyby to dotyczyło jakiegoś banku, to obawiam się, że długo by nie przetrwał. Więc to jest przecież potrzebne, taki lokalny system finansowy na wypadek jakiegoś wielkiego kryzysu bankowego powinien istnieć. W Polsce bardzo, bardzo, bardzo malutki działania Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej w tej kadencji, ale zwłaszcza Platformy, nakierowane przez lata były na zniszczenie tego systemu.
To jeszcze pytanie o SKOK Wołomin, bo o tym też będziecie państwo dyskutować już o godzinie 18.
No tak, będziemy dyskutować o SKOK Wołomin, ale również o informacjach dotyczących spółdzielczego banku w Wołominie, SK Banku, bo tam nie ma wątpliwości, że tam zginęło w tym SK Banku ponad 2 miliardy złotych, niektórzy mówią nawet 2,5 miliarda i ten bank spółdzielczy był już nadzorowany wyłącznie przez cały czas przez Komisję Nadzoru Finansowego, kierowanego przez pana Kwaśniaka i pana Jakubiaka, a więc ludzi powołanych przez pana premiera Donalda Tuska i odpowiedzialnych przed premierem Tuskiem, przed panią premier Kopacz. Jest raport NIK-u, który jednoznacznie stwierdza, jak opieszałe i niewłaściwe były te działania w sprawie SK Banku, ba KNF za czasów Platformy i PSL-u namówił nawet prezesa Belkę, żeby jeszcze tam dołożył z NBP do tego banku 500 milionów takiego wsparcia, po czym kiedy już wszyscy dookoła wiedzieli, że ten bank to po prostu kompletny bankrut.
A kto był szefem tego banku? Gdzie te pieniądze powędrowały z SK Banku, do czyich kieszeni?
No to jest pytanie, które na pewno odpowiedział i służby służby i prokuratura. Jest prowadzone śledztwo, intensywne śledztwo w tej sprawie. Z tego, co wiem, ja chyba ma tam kilkadziesiąt osób ma postawione zarzuty. Mam nadzieję, że dowiemy się więcej. Głównie koncentrowało się te pieniądze wokół pewnej firmy deweloperskiej, która poprzez takie spółki, spółeczki krzaki, czy tam jakieś spółeczki córki przelewała te pieniądze. Ale powtarzam, to jest równie poważny dowód na to, że w Polsce bardzo słabo przez lata dbano o bezpieczeństwo tych, którzy no, ryzykowali własnymi pieniędzmi, czyli klientów po prostu, że ten nadzór, bezpieczeństwo tych naszych inwestycji różnych finansowych no, był dość iluzoryczny. I mam nadzieję, że to się zmieni. Jest zmiana przepisów dotyczących KNF-u, Komisji Nadzoru Finansowego, jest zmiana tam personalna. No zobaczymy. Zobaczymy, jak będą jednoznaczne, twarde, skuteczne te działania. Chyba ja zawsze byłem od początku w tych sprawach, bym powiedział, bezkompromisowy. Ja po prostu uważam, że jeśli gdzieś ktoś na tym rynku finansowym zawalił, zawinił, to powinien odpowiadać absolutnie natychmiast prawnie, że w tej materii bezkarność w szczególny sposób rozuchwala złoczyńców po prostu.
Zobaczymy, jakie będą losy i Sokół Wołomin, i SK Banku w Wołominie, ale z tego, co mówimy, już jasno widać, że dzisiaj Komisja Finansów Publicznych, trochę komisja śledcza, która bada kolejne sprawy i GetBack i Skok Wołomin.
I SK Bank.
A nie ma jeszcze u was tych słynnych ustaw z piątki Kaczyńskiego, kiedy one się w Sejmie zjawią, kiedy będzie ta obniżka podatków dla najmłodszych do zera, a dla wszystkich o 1% z 18 do 7.
No ja myślę, że już się pojawią być może nawet w tym tygodniu, bo przyszło jutro jest posiedzenie, być może będzie zwołane dodatkowe posiedzenie Sejmu, na którym się zajmiemy tymi sprawami. No dobrze, no cieszę się, że coś tam Polakom przybędzie w portfelu. Polski wzrost gospodarczy jest oparty głównie polski PKB, dość wysoki, bo przecież 5% w tym roku może niewiele ponad 4, ale jednak ponad 4% jest oparty na zakupach, na konsumpcji, więc nawet elektorat Platformy Obywatelskiej zdaje się już popiera te postulaty, w przeciwieństwie do polityków, którzy nadal nie zrozumieli, że tak powiem, na czym polega sprawne zarządzanie gospodarką.
Żalił pan poseł kiedyś, że Komisja Finansów Publicznych nie ma wiedzy, jakie projekty zgłosi rząd, zgłosi prezes partii na konwencji. Teraz pan już wie i pan się z nich cieszy?
Tak, nie, cieszę się, że absolutnie, że są te projekty. Zresztą ja kilka miesięcy temu już mówiłem o tym, że pewne obniżenie skal podatkowych byłoby sensowne i potrzebne. I tu mamy przecież tą deklarację, prawda, z 18 do 17. To jest bardzo istotne, uważam. To się nie zatrzęsie. Broń Boże, budżetem. Natomiast rzeczywiście, wie pan, na świecie jest trochę inaczej, no po prostu ta współpraca jest bardzo bliska Komisji Finansów Publicznych i Ministerstwa Finansów, no bo to są takie dwie nogi legislacyjne i, prawda, i administracyjne, które blisko ze sobą powinny zawsze współpracować.
To już odprowadzę pana posła na salę posiedzeń, miniemy stoliki dziennikarskie słynne, a jeszcze zapytam o sytuację w Narodowym Banku Polskim, bo ujawniono zarobki. Pan kiedyś mówił, że ta cała sytuacja to jest przygotowanie pod wprowadzenie waluty euro w Polsce.
No trochę widać po tych deklaracjach tej koalicji europejskiej, która nagle zaczęła znowu coś o euro. Mówiłem się, że wie pan, ktoś, kto dzisiaj wcisnąłby Polsce euro, no to jest raczej ktoś, kto nam chyba źle życzy, bo to tylko Niemcy na tym zarabiają, tak naprawdę może troszeczkę Holendrzy. I ja jestem na przykład zwolennikiem przyjęcia euro w 2223 roku. Uważam, że to też jest dobra data. Na razie nie ma o czym mówić, to nie jest tylko zmiana, kwestia zmiany potrzeby konstytucji, ale przede wszystkim, jak ktoś umie liczyć, to widzi, że Litwini i Słowacy przyjeżdżają do Polski po zakupy, a nie odwrotnie, więc to jest podrożenie kosztów życia i w pewnej formie również mogłoby to oznaczać taki rabunek oszczędności, zalegalizowany rabunek oszczędności i rezerw finansowych Polaków, no bo skarbiec NBP przestałby być skarbcem polskim i Polacy przestaliby o tym decydować, a decydowałby Europejski Bank Centralny we Frankfurcie.
Z drugiej strony w poranku wnet i pan profesor Paruch i minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński mówili, że Polska do euro wejdzie, a nawet Jerzy Kwieciński mówił ostatnio, że ten moment nie jest tak strasznie odległy.
No nie wiem jaki moment, nie wiem czy podał, ja podaję swój, 2223 na przykład.
I to jest data, której będziemy się trzymać. Poseł Janusz Szewczak był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo. Pan poseł otwiera drzwi do sali 118 i wchodzi, a z drugiej strony jest sala 101, gdzie trwa obecnie Komisja Energii i Skarbu Państwa, a tam całe kierownictwo KGHM Polska Miedź informuje posłów. Ja może zajrzę i zobaczę, co się dzieje. Zaglądam. Teraz pan prezes Chludziński, obok niego siedzi minister Tobiszowski, tłumaczy posłom, jaka jest naprawdę sytuacja w KGHM-ie, a dookoła kombinatu działo się dużo ciekawych rzeczy. Mam nadzieję, że jeszcze uda się dzisiaj wrócić i wyjąć trochę informacji z posiedzenia Komisji Energii. Zobaczymy, cóż tam się dzieje i jak relacjonują sytuację w KGHM-ie i pan prezes, i pozostałe kierownictwo, bo jest i pan prezes Gruza, i pan prezes Chludziński. Wszyscy święci zjechali z kombinatu do Warszawy.
I tych wszystkich świętych będzie śledził w Sejmie Łukasz Jankowski. Z Łukaszem połączymy się pewno za kilkanaście minut, a my jesteśmy w budynku Pasty. Tu nikt nikogo nie śledzi, tu co najwyżej śledzimy informacje, które spływają na różnych portalach i zegar, który wskazuje godzinę 16:07. Dzisiaj jest 12 marca 2019 roku, a 12 marca 20 lat temu wstąpiliśmy do NATO, o czym doskonale pamiętamy, a rzadziej pamiętamy, albo w ogóle nie pamiętamy, albo w ogóle nie wiedzieliśmy o tym, że 12 marca 1931 roku urodził się ksiądz profesor Józef Tischner. I dzisiaj tak sobie od czasu do czasu księdza profesora wspominamy, słuchając piosenek do jego tekstów. Teraz piosenka, którą śpiewa Dominika Kowalska, Mateusz Pospieszalski, Ocal w sobie człowieka. Taka piosenka i tej piosenki w Popołudniu Wnet w Radiu Dwóch Stolic ze specjalną dedykacją dla mieszkańców Krakowa i wszystkich tych, którzy Józefa Tischnera, księdza profesora, znali. I taki był tytuł tej piosenki. Przypomnę tekst księdza profesora Józefa Tischnera. Już się poprawiam, jest godzina 16:21. Słuchają państwo Popołudnia Wnet. Popołudnie Wnet. Łukasz Jankowski spaceruje po polskim parlamencie, a po Londynie spaceruje Aleks Sławiński. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam ciebie, witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet. No tutaj w Londynie naprawdę się zaczyna robić z jednej strony deszczowo, a z drugiej bardzo gorąco. Widzę, co się dzieje w tym momencie w parlamencie brytyjskim i jestem po prostu pod ogromnym wrażeniem. Jeszcze przed chwileczką w House of Commons, czyli w niższej izbie parlamentu brytyjskiego, grillowano premier May. W tym momencie króluje tutaj Jeremy Corbyn, który jest szefem opozycji brytyjskiej. I o co właściwie chodzi? Chodzi o przede wszystkim przepchnięcie lub też zatrzymanie dzisiejszych głosowań w sprawie nowej umowy z Unią Europejską w sprawie Brexitu. Jak wiemy, niedawno premier May wróciła z Brukseli, proponując Europejczykom nową umowę, zupełnie zmienione treści, chociaż nie tak do końca, ponieważ dużo zmian nie miało miejsca. Jednakże Europejczycy powiedzieli, okej, my już nie chcemy żadnych zmian, tradycyjne język, jaki możemy usłyszeć z Brukseli, czyli myśmy już sobie powiedzieli, wy nam tu nic nowego nie możecie pokazać, głosujcie, załatwcie swoją sprawę. I wydaje mi się, że dzisiejszy deal również nie zostanie pozytywnie przyjęty, gdyż nastroje w parlamencie są bardzo gorące. W tym momencie to już nawet nie jest debata, którą widzieliśmy godzinę czy dwie godziny temu, kiedy spierali się posłowie na naprawdę rzeczowe argumenty. Teraz zaczyna się zwykła pyskówka. W tym momencie, właśnie w tej chwili, patrzę na Jeremy'ego Corbyna, który tradycyjnie po swojemu zaczyna swoją dosyć mocno rozgrzaną debatę. tak naprawdę nie wnosi nic nowego oprócz zwykłych frazesów. No właśnie w tej chwili posłowie chyba wstają i będą odpowiadać mu. Dziwną rzeczą jest, ponieważ już za kilka godzin, już o 7 po południu, czyli o 6 polskiego czasu, mają zacząć się kolejne głosowania w sprawie przyjęcia nowego dealu albo odrzucenia umowy, a w tym momencie widzimy, że połowa praktycznie foteli jest nieobsadzona. Parlamentarzyści gorączkowo ze sobą dyskutują, ale połowy z nich nawet nie ma na sali, co może nam dać do zrozumienia, że wszyscy usiedli i zastanawiają się, co dalej z tym dealem zrobić. Już wiemy, że DUP, czyli Irlandzka Partia Unionistyczna, nie poprze nowego dealu, ponieważ oni stwierdzili, że można było ugrać więcej. I nie będą wspierać tego, co Theresa May przywiozła z Brukseli, a tak naprawdę nie przywiozła nic nowego. Tak samo konserwatywna grupa badań nad stosunkami europejskimi również stwierdziła, że nie poprze tego nowego dealu, więc wygląda na to, że w głosowaniach dzisiaj wieczorem znowu będziemy widzieli porażkę strony rządowej. Bardzo wiele osób bardzo na to liczy, ponieważ z jednej strony, co jest mało prawdopodobne, ale jednak realne, może dojść do bardzo przyspieszonych wyborów, a po drugie, możemy widzieć przesunięcie Brexitu o następnych kilka tygodni, miesięcy albo nawet i jeszcze dalej, co jest bardziej prawdopodobne. Ale w tym momencie widzę, że te bardzo zaognione dyskusje tak naprawdę do niczego nie prowadzą. Ponieważ wszyscy przerzucają się jedynie frazesami. Wszyscy jedynie rozmawiają o tym, jak mogło być, co rząd zrobił, czego rząd nie zrobił, a nie mówi się o gotowych rozwiązaniach. Więc jesteśmy w takiej trochę śmiesznej sytuacji, gdyż nawet ja sam, na dobrą sprawę, nie wiem, o czym mówię. Będziemy mogli o tym porozmawiać za kilka godzin, kiedy dowiemy się, jakie były wyniki głosowań. I mam nadzieję, że we Radiu Wnet już jutro, z samego rana, będziemy mogli ocenić, jak wyszło to głosowanie.
W poranku Wnet już o 7.10 Alek Sławiński, ale czy my wiemy, jaki jest szczegół? Co zmieniło się w tym porozumieniu Unii Europejskiej z Wielką Brytanią?
Tak naprawdę niewiele, ponieważ Europejczycy z góry powiedzieli, że ich nie za dużo interesują zmiany. Oni są zadowoleni tym, co już udało im się narzucić, czy też wynegocjować, jak niektórzy mówią, Wielkiej Brytanii. I w tym momencie sami Brytyjczycy się gotują we własnym sosie, co jest rzeczą dosyć smutną, oglądać ludzi, którzy są mistrzami w jakiejkolwiek dyplomacji, którzy nie potrafią znaleźć wspólnego języka i publicznie się troszeczkę ośmieszają, ponieważ no, nie potrafią dojść do jakiegokolwiek konsensusu, a ten temat jest jeszcze bardziej zaogniany przez przede wszystkim właśnie szefa opozycji, który już parę razy próbował cokolwiek wnieść, a za każdym razem jego poprawki czy jego sugestie zostały odrzucane, ponieważ tak naprawdę były nierealne. I w tym momencie również gwiazdorząc trochę w parlamencie ma swoje 5 minut, ale nie wydaje mi się, żeby cokolwiek tutaj się zmieniło. Tak samo jak i właśnie nowy deal, który Theresa May próbowała w Europie przepchnąć, tak naprawdę nie wnosił nic nowego.
A przed parlamentem są jakieś demonstracje?
Jest dosyć dużo osób, powiewają flagi europejskie, mimo że pogoda jest bardzo nieciekawa, bardzo przedwiosenna, nadal pada deszcz, nadal jest dosyć chłodno. Widać, że jest tutaj dosyć dużo, przede wszystkim flag europejskich. Widać, że opcja proeuropejska bardzo mocno się zaktywizowała. Kiedy widzimy, co się tutaj dzieje na placu przed parlamentem w Westminster, jest to no, duży pokaz przede wszystkim społecznego poparcia Unii Europejskiej. Co, jak wiemy, no, niekoniecznie przekłada się na samo poparcie społeczne. Po prostu niektóre grupy społeczne bardzo mocno się zaktywizowały na ostatniej prostej i przed kamerami bardzo ładnie wyglądają ze swoimi europejskimi flagami.
Aleks Sławiński prosto z Londynu. Jutro do usłyszenia o godzinie 7:10.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.